Jeśli odwołać się do statystyk GUS-owskich, w roku 2018 muzea będą odwiedzone przez około 40 milionów ludzi.
Profesor Piotr Majewski, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.
To jest skala niesamowita, ponieważ to oznacza statystycznie, że co najmniej raz w roku każdy Polak do muzeum chodzi. Natomiast oczywiście z odwiedzaniem muzeów jest tak jak z czytelnictwem książek. Jedni czytają setkami, a drudzy z rzadka bądź wcale, więc wielkim wyzwaniem dla wszystkich, którzy muzea organizują, zakładają, kierują nimi, jest to, aby zachęcić do odwiedzania muzeów tę publiczność, która jeszcze nie miała okazji w nich być.
Bo mówi pan o tych 40 milionach, ale z drugiej strony to też oznacza, że 2/3 Polaków w ogóle nie uczestniczy w życiu muzeów.
I podobnie nie uczestniczy w życiu filharmonii, bibliotek, domów kultury. Tak jest i myślę, że to jest wyzwanie nie tylko dla muzeów jako takich, ale w ogóle dla wszystkich instytucji kultury w Polsce, aby zmierzyć się z tym wyzwaniem, jakim jest wykluczenie, a często samo wykluczenie ludzi, którzy mając w dzisiejszych czasach, w czasach internetu, cyfryzacji, ułatwień finansowych, tak naprawdę możliwość skorzystania ze wszystkiego, czego chcą, jednak sami z możliwości korzystania z instytucji kultury rezygnują. No więc to jest wyzwanie, to 2/3, jak pan powiedział, żeby do nich dotrzeć. Ale żeby to zrobić i skutecznie ich do zwiedzania muzeów zachęcić, trzeba prowadzić badania tej grupy ludzi, pytać ich o potrzeby. Znaczy, dlaczego w ogóle tak mają ukształtowany profil swej codzienności, że nie znajdują godziny czy 2 godzin w tygodniu na odwiedzenie muzeów. Natomiast najważniejsze to nie można się na ten stan rzeczy obrażać, na to, że jest pokolenie cyfrowe, pokolenie smartfonów, ludzi, którzy nie chcą, nie rozumieją nas, muzealników. Nie, to jest troszkę jednak naszą rolą jako pracowników instytucji publicznych, aby pomyśleć o tym, a co się stało w naszym otoczeniu, a co się stało w tym nowym pokoleniu, że nasze być może standardowe formy pracy, formy udostępniania zbiorów już nie są przez wszystkich akceptowane. To nie jest łatwe, ale narzekanie na dzisiejszą młodzież jest starsze niż my.
Mówi pan o 3 etapach w myśleniu o muzeum. Jakie to są etapy?
O etapach poznawania potrzeb swoich odbiorców.
Sebastian Terakowski, Muzeum Emigracji w Gdyni.
Czyli najpierw staramy sobie odpowiedzieć, kim jest nasze muzeum, kim jest nasz odbiorca, jaka jest nasza misja i wizja. Potem pytania dotyczą już danego odbiorcy, czy na pewno wiemy, czy dany odbiorca jest na pewno tym odbiorcą, na którym nam najbardziej zależy i czy ta oferta, która jest obecnie dostępna, jest tą właściwą i czy wiemy również, kto nie jest naszym odbiorcą. No i tutaj przechodzimy do, myślę, kwestii najważniejszej, jakimi narzędziami, jakimi sposobami możemy zachęcić do jeszcze większego uczestnictwa w naszej ofercie. I jak przyciągnąć tego odbiorcę, który jeszcze nie jest naszym odbiorcą, albo nawet nie wie, nie jest tego świadomy, że będzie odbiorcą naszego muzeum.
Jakie ma pan dobre sposoby?
Bardzo ważne jest to, aby konsultować i angażować swoich odbiorców nie tylko już w gotową ofertę muzeum, ale również angażować swojego odbiorcę w projektowanie tej oferty, czyli starać się poznać potrzeby, ażeby ta oferta była jak najbardziej z jednej strony dostosowana do danego odbiorcy, ale z drugiej strony na tyle szeroka, żeby przemawiała do szerokiego grona. Muzea w Polsce borykają się z dużym problemem kultury spędzania wolnego czasu. Młodzież w szczególności wybiera dla przykładu galerie handlowe jako sposób na spędzanie wolnego czasu. Dlaczego? Ponieważ tam jest pełen pakiet oferty. Są sklepy, są kulinaria, jest oferta kulturalna, bo jest kino, jest parking, siłownia, jest bank, można zostawić dzieci na placu zabaw, można załatwić wszelkie sprawy. To ma też troszeczkę przełożenie na instytucje kultury, które muszą troszeczkę inaczej spojrzeć na swoją ofertę. To oczywiście łatwiej jest do zrealizowania dla nowych instytucji, które mogą w ogóle projektować swoją przestrzeń od zera, czyli zaaranżowanie jej tak, żeby ta oferta była jak dla najszerszego odbiorcy i też jak najdłuższy okres, to znaczy, żeby zwiedzający mógł przyjść do muzeum z całą rodziną, spędzić tam najlepiej cały dzień. No i najważniejsze, żeby wrócił, żeby to nie było już tylko powtarzane, tylko żeby ta oferta się cały czas zmieniała. To jest bardzo duże wyzwanie, ale myślę, że obserwujemy taką sukcesywną, małą zmianę w dobrym kierunku.
Jak pan chce zachęcić nie samych Sybiraków, nawet nie dzieci i nie wnuki Sybiraków, ale ludzi, którzy właściwie niewiele wiedzą na temat tej historii, do tego, żeby przyjść do tego muzeum, kiedy już ono powstanie?
Podobnie jak dyrektorzy innych tych wielkich muzeów, które funkcjonują, które które niedawno powstały w Białymstoku i po to zrobiliśmy panel.
Profesor Wojciech Śleszyński, dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru.
Żeby dowiedzieć się, jak oni zmierzyli się z tym problemem i co my powinniśmy zrobić. Jak konstruować wystawę stałą? Jakie przygotować wydarzenia? My, jako pracownicy, pełnimy funkcję usługową w stosunku do tych osób, które przychodzą. Odbiorca w muzeum jest najważniejszy. Po to te muzeum powstaje, żeby przyszedł do nas i przede wszystkim, żeby wyszedł od nas z konkretną wiedzą. Może w przyszłości chciał ponownie wrócić do naszego muzeum, ale także do naszego miasta.
Jak pan sam odpowiada na pytania, które pan postawił? Jak chcecie przyciągnąć tych odbiorców?
Przede wszystkim zróżnicowaną ofertą. Trzeba pamiętać, że ta zróżnicowana oferta musi być kierowana do różnych grup wiekowych, ale też do grup o różnych zainteresowaniach. Konstruujemy wystawę stałą i trzeba pamiętać, że będzie też taki widz, który po prostu po wystawie przejdzie się i zapamięta 3, 4, 5 najważniejszych miejsc. Będzie ten widz, który będzie stanowił większość, który zapamięta 30-40% przekazu i będzie to najmniejsza grupa, która będzie czytała wszystkie podpisy. Według tych trzech kryteriów budujemy tę wystawę. Wszystkie te trzy grupy są dla nas równie ważne.
Ten odbiorca dzisiejszy się bardzo zmienia.
Jacek Salwiński z Muzeum Historycznego Krakowa.
To jest przepaść kulturowa pomiędzy człowiekiem w moim wieku.
Kiedy pan pamięta jeszcze, jak się w kapciach chodziło po muzeum?
Tak, w kapciach się chodziło po muzeum, rozmaite inne rzeczy się robiły w muzeum. Nie trzeba tylko śmiać się z tego dawnego muzeum, też trochę czerpać z tych doświadczeń naszych poprzedników, bo też jak się wpada w pychę w reakcjach, to nie jest dobrze. Natomiast faktycznie to jest tak, że ten odbiorca, który ma dzisiaj 15-16 lat, żyje w kompletnie innej rzeczywistości. Internet, który na początku lat 90. raczkował w Polsce, to jest rzeczywistość od kilkunastu lat, a naszym młodym odbiorcom to się wydaje, że to już zawsze było. Nie jest możliwy świat bez internetu. To jest taki drobny przykład, który jednak pokazuje, że taka rewolucja społeczna, która się dzieje, jest częścią nas. My nie tylko, że nie uciekniemy, ale powinniśmy nadążać albo wyprzedzać. Nie wiem, czy jest możliwe wyprzedzanie. Z jednej strony odczytujemy potrzeby odbiorcy, ale z drugiej strony myślę, że powinniśmy je mądrze moderować. To znaczy nie ulegać takiej pokusie wchodzenia w taką relację z odbiorcą jako klient, że to jest ktoś, kto kupuje nasze bilety, im więcej biletów sprzedamy, to tym jest lepiej. Okej, to jest też istotne, ale trochę wchodzenie w dialog. Taki dialog krytyczny to powinien być taki dialog partnerski, to znaczy ja rozmawiam z panem z szacunkiem, słucham pana, ale nie ulegam takiej pokusie przyklaskiwania, tylko jednak pewna wizja muzeum jest wypracowana i jest pewien profil, jest pewien sztandar muzeum, który my bardzo umiejętnie jednak prowadzimy i zachęcamy tych naszych odbiorców, uczestników, żeby oni razem z nami ją tworzyli i żeby korzystali głębiej niż tylko poprzez miłą zabawę. Ona jest ważna i to muzeum jest, ale fajnie jak się udaje wypracować takie głębsze relacje z odbiorcami.
Publiczność oczekuje od muzeum spełnienia swoich potrzeb. W zakresie różnych form spędzenia wolnego czasu, miłego, sympatycznego, niestresującego, pewnej korzystnej odmiany od pośpiechu codziennego życia, ale także oczekuje edukacji, pogłębionej wiedzy w zagadnieniach, które publiczności znane są pobieżnie najczęściej, z mediów codziennych, rzadkich, przyznajmy, lektur. Muzeum jest więc takim miejscem, które może dopełnić, rozszerzyć, uzupełnić naszą codzienną wiedzę o historii, o różnych dziedzinach życia, nauce, technice, ale także może być miejscem sympatycznych form spędzania czasu wolnego.